Bóg ma dla ciebie serce. Ale czy ty masz serce dla Boga? To bardzo ważne pytanie. Ewangelii według Łukasza kontrastuje tam wielka radość z wielkim smutkiem. Po czyjej stronie jest ta radość, a po czyjej stronie jest ten wielki smutek? Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział od 28 wersetu do 44. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. Oczywiście mowa o Chrystusie. A gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Prześledźmy ten tekst, zobaczmy, jak Pan Jezus tu się zachowuje. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. Widzimy, że Pan Jezus dzielnie zmierzał w kierunku krzyża. Wiedział, co go spotka w Jerozolimie. To był ostatni jego przyjazd do Jerozolimy. Wyszedł na spotkanie przeznaczenia, jakby niektórzy powiedzieli. Śmiało zmierzał w kierunku, który był dla niego ciężki. Wiemy, że potem w ogrodzie Getsemanie będzie się smucił i trwożył, że będzie mówił: smętna jest moja dusza aż do śmierci. Będzie błagał Ojca: jeśli to możliwe, niech ten kielich ode mnie odejdzie. Wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. To nie było dla niego łatwe. On jest Bogiem objawionym w ciele, ale w ciele. To znaczy jest 100% Bogiem i jest 100% człowiekiem. I na ziemi podlegał też, oprócz grzechu, ludzkim obawom jakimś, tak jak w przypadku cierpień fizycznych, które go czekały. Bał się tego strasznej udręki, która go czekała. Począł się smucić i trwożyć i anioł go umocnił. Także był także człowiekiem. Potrafił być zmęczony, potrafił być spragniony. Pan Jezus był w całej pełni człowiekiem, z wyjątkiem grzechu. I mimo to, że wiedział, co go czeka, zmierzał śmiało w kierunku Jerozolimy. I czytamy teraz taką sytuację, że kiedy przybliżył się do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał właśnie dwóch uczniów i mieli tam znaleźć ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i je przyprowadzić. To jest ciekawe, że Pan Jezus miał nadprzyrodzoną wiedzę, bo z góry wiedział, co tam zastaną. Dlaczego ten osiołek był taki ważny? Księga Zachariasza zapowiadała, że Mesjasz nie przyjedzie jak jakiś król, który zwykle na koniu jeździł, ale właśnie na osiołku. Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięci oślicy. Pan Jezus miał wypełnić to proroctwo. I co jest ciekawe, Pan Jezus wiedział, że to nie była tak z pozoru jego własność, przynajmniej by się wydawało, bo to fizycznie należało do pewnych ludzi. I kiedy będą je odwiązywać, uczniowie mieli powiedzieć: Pan go potrzebuje. Kiedy rzeczywiście tak się stało, już odwiązywali te ośle, właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie ośle? Oni rzekli, pan go potrzebuje i rzeczywiście ci ludzie użyczyli tego ślęcia i po prostu narzuciwszy z szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. I to jest bardzo ciekawe, drodzy, że zastanawia nas to wyrażenie, pan go potrzebuje, jak to rozumieć? Dlaczego to tak zadziałało, to sformułowanie, pan go potrzebuje? Przede wszystkim musimy pamiętać, że Pan Jezus miał słuszne prawo do czegokolwiek należało do innych ludzi. Ponieważ musimy być świadomi jednego, że Psalm 24 mówi, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. A więc tak naprawdę wszystko, nawet co my posiadamy, także my sami jako osoby, to wszystko należy do Boga. W Ewangelii Jana powiedziano, że na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Pierwszy rozdział, werset 10 i werset 11. Zobaczmy, do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Nie wiem, czy my należycie uchwyciliśmy prawdę, że my nie jesteśmy właścicielami na tej ziemi. My jesteśmy dzierżawcami. Biblia nazywa to staropolskim wyrażeniem szafarz. Taki dzierżawca, administrator. Nam powierzono pewne dobra. I będziemy z tego rozliczeni, jak z tego korzystamy. Czy korzystamy tylko w samolubny sposób, tylko wyłącznie dla siebie, czy też na przykład nasze domy, nasze samochody, inne rzeczy służą też naszym bliźnim. Czy potrafimy podwieźć kogoś na nabożeństwo, kto tego potrzebuje? No wielu tak z nas robi. Czy nasze domy traktujemy jako miejsce, owszem, też prywatne, bo zasługujemy na prywatność, Bóg też to przewidział, ale też otwarte dla ludzi, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiegoś dobrego słowa, może kawałka chleba, może poczęstunku. A więc pamiętajmy, że ten fragment pokazuje, że jest Pan nad wszystkim i On może potrzebować nas też do swojego dzieła. Może nasze mieszkanie będzie pomocne, żeby utworzyć grupę studium biblijnego na przykład w domu z kimś, kto zainteresuje się Ewangelią. Może będziemy mieli kogoś w naszej okolicy, kto zainteresuje się Ewangelią i będziemy mogli go podwozić na nabożeństwa. Różne mogą być sytuacje. A może będziemy musieli odżałować, tak w cudzysłowie powiem, i podzielić się naszymi środkami finansowymi, kimś, kto jest akurat w wielkiej potrzebie i w dramatycznej sytuacji. I nie będziemy garnąć tylko do siebie. Bo Pan potrzebuje czegoś, co akurat mamy. Poza tym, jak to mogli rozumieć w tamtym czasie? Okazuje się, że termin Pan stał się w rozumieniu Żydów terminem zastępczym za imię Boga pisane czterema spółgłoskami hebrajskimi JHWH, czyli Jahwe. I Żydzi częściej mówili Pan Adonai i raczej nie wymawiali tego imienia Bożego. Arcykapłan raz w roku szedł w miejsce najświętsze w dniu pojednania, w święto Jom Kippur i tam wypowiadał to imię. Ale ogólnie nie stosowano tego imienia. Więc być może nawet było to w ich ustach coś takiego, jak Bóg go potrzebuje, tego osła. Może też rozpowszechniło się już coraz bardziej nazywanie Jezusa, Mesjasza Panem i ci ludzie już byli przygotowani przez Boga, wiedzieli, że jest taki Pan. Dokładnie nie wiemy. Wiemy jedno, że Pan Jezus miał słuszne prawo pożyczyć tego osła, żeby wjechać. I zobaczmy też ciekawa lekcja co do naszego Pana Jezusa. Czy zauważyliśmy, że On pożyczył tego osła? On go nie nabył sobie na własność, żeby go mieć. On pożyczył. Pan Jezus, wbrew temu, co mówi Ewangelia Sukcesu, wcale nie był bogaczem. Ewangelia Sukcesu głosił, że był bogaty, bo miał szatę, o którą rzucali losy. Szatę miał, o którą rzucali losy, bo była jednolita i ktoś musiał ją wylosować, nie dało jej się podzielić na części. I o to tu chodziło, a nie o to, że była bardzo jakaś taka wykwintna. Więc widzimy taki przykład też Pana Jezusa, jego takiej skromności. Mój przyjaciel jakiś czas temu był w Norwegii i podziwiał tamtejszych ludzi. Chociaż wielu z nich odeszło już od Boga, ale zachowali pewną etykę protestancką. To znaczy, stać ich na więcej, a są skromni. Mają domy bardziej funkcjonalne niż takie, jak to się mówi, bardzo na pokaz. Mają samochody też bardziej funkcjonalne niż takie, jak to młodzi by powiedzieli, lux torpedy. Tak? Bardziej starają się w co innego inwestować. To jest ciekawe, że można wzorem Pana Jezusa też zachować pewną skromność. On tylko pożyczył ośle, nie wysłał uczniów z tymi pieniędzmi, które mieli, tak, w swojej sakiewce, żeby koniecznie kupili na tę jedną okoliczność akurat od razu osiołka. I zobaczmy, list do Filipian zachęca nas, 4 rozdział, werset 5. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Czy wierzymy jeszcze w to, że Pan jest blisko, że znaki, które są widoczne na świecie, a widzimy chociażby coraz bardziej zaawansowane starania w kierunku utworzenia nowego porządku świata, diabelskiego, demonicznego, to idzie coraz bardziej. Nie wiemy, czy to będzie za naszego życia. Nie chcemy wzorem świadków Jehowy wyznaczać żadnych dat, ani też sugerować jakiegoś przedziału czasu. Ale wydarzenia na świecie są niepokojące. I czy wierzymy, że Pan jest blisko? To tym bardziej powinniśmy być skromni. Problemem Kościoła dzisiaj jest to, że chrześcijanie chcą mieć to, co najlepsze w obu światach. Chcą mieć najlepsze z tego świata i chcą mieć najlepsze w Królestwie Bożym. A to się tak nie da. Coś zawsze stracimy i najczęściej tracimy to, co duchowe. To nie znaczy, że nie mamy korzystać z dóbr, które Bóg daje, że nie mamy się cieszyć tymi dobrami. Zasługujemy na to, żeby po swoim trudzie korzystać z tego wszystkiego, ale wzorem naszego Pana bądźmy skromni. Wzorem też apostoła Pawła i jego sługi umiejmy poprzestawać na tym, co konieczne. Nie dążmy do jakiegoś przesytu, przepychu, bo to się Bogu nie podoba. Ale idźmy dalej. Ciekawa sytuacja ma miejsce, gdy Pan Jezus jedzie, ludzie rozpościerają swoje szaty na drodze. Co to oznaczało? Ja cenię Biblię Warszawską, bo ona zawiera niejednokrotnie trafne odsyłacze. Tu mamy akurat odsyłacz do drugiej Księgi Królewskiej, 9 rozdział, werset 13, do koronacji czy pomazania króla Jehu. Czytamy, wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadali w trąby i zawołali, Jehu jest królem. Widzimy zatem, że ten gest ludzi, którzy stali przed Jezusem na jego drodze, który jechał na tym oślęciu, to oznaczał, że uznają go za króla, witali go jako króla. Gdy zbliżał się potem do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów, czytamy, radośnie zaczęła chwalić Boga i to wielkim głosem. Za wszystkie cuda, jakie widzieli, bo już szereg cudów uczynił. I nawet nie wszystkie są opisane w Piśmie Świętym szczegółowo. Czytamy, że błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, tak go witali, czyli witali go zdecydowanie jako króla żydowskiego, króla Izraela. Mówili, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Nawiązywali do pewnych treści, zwłaszcza z psalmu 118. Ale czy rzeczywiście ten entuzjazm był we wszystkim mądry? Czy ci ludzie mieli we wszystkim rację, co robili? Czy to było wszystko we właściwym duchu? Musimy pamiętać, że chociaż czytamy, że cała rzesza uczniów radośnie zaczęła chwalić Boga, to musimy być świadomi, że ci uczniowie Jezusa to byli bardzo różni. Że niektórzy bardzo szybko odchodzili od Niego. Na przykład w Ewangelii Jana 6, rozdział, werset 66. Gdy Pan Jezus wcześniej powiedział trudne rzeczy do zrozumienia, czytamy, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I tak mogło być przynajmniej, jeśli chodzi o część tych, którzy Go tak entuzjastycznie witali. Bo witali Go jako kogo? Zadajmy sobie pytanie. Jako kogoś, kto wyzwoli Izraela spod jarzma rzymskiego i zaprowadzi potężne królestwo na wzór Dawida. Pokona wszystkich pogan i będzie królował nad całym światem. Tak sobie to wyobrażali. A Izrael będzie wywyższony, poganie pobici, pokonani, uczynieni niewolnikami. Tak sobie to wyobrażali. No, niektórzy faryzeusze nie byli zadowoleni nawet i z takich okrzyków. Mówili z grom uczniów swoich. Pan Jezus powiedział, że kamienie krzyczeć będą, jeśli ci będą milczeć. Ale musimy pamiętać, że rzeczywiście kamienie przemówiły. Archeologia biblijna to spore dzieło. Można powiedzieć, że wiele kamieni świadczy o Jezusie, o tych czasach. Mam przyjaciela, który zajmuje się archeologią i historią biblijną i wiele rzeczy, które on w swoich wykładach przedstawił, pokazuje po prostu ogrom dowodów na natchnienie i autentyczność Pisma Świętego. Ale Pan Jezus na pewno nie miał tu na myśli archeologii. On miał na myśli to, że po prostu tak czy owak miał być wywyższony jako król. Jak nie przez uczniów, to w inny sposób. I gdy się przybliżył, ujrzał miasto i jak myślimy, podzielał entuzjazm tej wielkiej rzeszy uczniów, też się tak cieszył i mówił, chwała Bogu, alleluja, tak? I tu jest niesamowity kontrast. Nie wiem, czy kiedyś zauważyliście przy czytaniu tego fragmentu, że to jest straszliwy kontrast. Tu czytamy, że radośnie chwalą Boga, a tu czytamy, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Występuje ogromna różnica między tym, co na powierzchni się dzieje, a na powierzchni jest witanie króla, radosne, wszystko wspaniałe, alleluja, chwała Bogu. A Pan Jezus patrzy na istotę. On sięga do sedna sprawy. On sięga do serca. On wie, jaki jest duch w Jerozolimie, jacy są jej mieszkańcy, co jest w ich sercach. Ewangelia Jana mówi, że Pan Jezus doskonale wiedział, co było u ludzi. I On doskonale nadal wie. Drugi rozdział Ewangelii Jana powiada w wersecie od 23. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. On wiedział, którzy powierzchownie się nim interesowali i tak nieprawdziwie uwierzyli, tylko byli zachwyceni Jego cudami. I On wiedział, co było w ich sercu. I On nadal wie, co jest w sercu i ludzi z tego świata, ale najbardziej interesuje się sercami tych, którzy są w Kościele, naszym duchem. Bo możemy pięknie uwielbiać Boga, radośnie wysławiać Jezusa, ale On patrzy poza fasadę. On patrzy na rzeczywistość. Czy nasze serca są oddane? I my możemy tu się cieszyć, a może Pan Jezus nad nami wszystkimi płacze teraz też. Albo przynajmniej dla niektórymi z nas. Może tak być. A może płacze nade mną, który mówię te słowa, bo widzi u mnie jakieś poważne zaniedbania duchowe. Ewangelia Jana, objawienie świętego Jana, drugi rozdział, bardzo wyraźnie mówi, jaki jest Jezus. Jak głęboko sięga do istoty człowieka. Drugi rozdział, werset 23. Chrystus mówi, i to w kontekście badania kościołów, siedmiu kościołów w Azji Mniejszej. Ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Chrystusa interesuje owoc. Oczywiście interesują Go pobudki, z jakich coś robimy, bo można nawet dobre uczynki spełniać, ale dla własnej chwały, prawda? Ale interesuje Go też owoc naszego życia. Jaki jest ten owoc? Czy moja wiara jest dynamiczna? Czy moja wiara wydaje owoc? Czy moja wiara pobudza mnie do realnych czynów na chwałę Boga i dla pożytku bliźniego? Czy to będzie głoszenie Ewangelii? Czy wspieranie potrzebujących? Potrzeb jest wiele wokół nas, wystarczy się rozejrzeć. Czy poświęcam się na przykład dla mojej rodziny? Chętnie. Wiele można by mówić przykładów. Czy jestem gotów zrezygnować z jakichś wygód nawet, żeby komuś pomóc duchowo, żeby się zaopiekować się kimś? Wiele by można mówić. W każdym razie Pan Jezus dokładnie zna nasze serca. Wie też nie tylko o uczynkach, ale wie też, czy naprawdę Go kochamy. Jak mówiłem, Bóg ma dla nas serce, Bóg ma dla ciebie serce, ale czy ty masz serce dla Boga? Jezus ma dla nas serce. Czy nie dowiódł tego? Ofiarował siebie za nas na krzyżu Golgoty. Umiłował nas aż do końca. Ale czy my mamy serce dla Niego? Pan Jezus płakał. Dlaczego? Mówi tak, gdybyś i ty poznało, mówi o tym mieście, a ściśle o jego mieszkańcach, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Bardzo ważna rzecz. Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Księga Izajasza mówi, że Bóg pragnie dla nas pokoju. Pragnie dla nas wszelkiej pomyślności w granicach swojej woli. Izajasza 48 rozdział od 17 wersetu czytamy. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Twój ród byłby liczny jak piasek, a Twojego potomstwa tyle, co ziarnek piasku. Jego imię nie byłoby wytępione ani zniszczone przed moim obliczem. Czy naprawdę wierzymy, że to, co Bóg uczy nas w swoim Słowie, to robi dla naszego dobra? Że to nam wyjdzie na dobre, że prowadzi nas taką drogą, którą powinniśmy iść. Jeśli w to nie wierzymy, jeśli lekceważymy Boże przykazania, bo nam się wydają jakieś niedzisiejsze, nieżyciowe, że to Słowo Boże jakieś trochę przestarzałe się wydaje, a nowe trendy w świecie wydają się bardziej jakby korzystne, to pamiętajmy, nasz pokój nie będzie jak strumień i nie będzie sprawiedliwości w naszym życiu i może źle się zadziać w życiu naszej rodziny, w naszym osobistym życiu, jeżeli szukamy drogi tego świata, nie Bożej drogi. I zastanawia to, co Pan Jezus mówi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma Twymi. Niektórzy radykalni kalwiniści powiedzą tak, Bóg celowo zakrył, żeby nie byli zbawieni, bo nie chciał ich zbawić. No ja obcuję z Bogiem od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, znam Go, poznałem Jego charakter i wiem, że On nie chce zguby żadnego człowieka. On ma serce dla ludzi, ale ludzie nie mają dla Niego serca. 32 rozdział 5 Mojżeszowej tłumaczy, dlaczego Izraelici niejednokrotnie w swoich dziejach mieli zakryte oczy przed tym, co dobre, co prawdziwe. I nieraz chrześcijanie też nie widzą pewnych dobrych rzeczy i sami sobie szkodzą, jak takie dziecko, które znalazło brzytwę i się poraniło. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, 28 i 29 werset. Gdyż są narodem pozbawionym dobrej rady i nie ma w nich roztropności. Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, zrozumieliby, co ich czeka. Jeremiasz nawet powiedział, że są jak koń sfałujący na bitwie. Idą naprzód, na oślep. I człowiek nieraz tak idzie, przez życie się wielce nie zastanawia, ma pewne swoją rutynę, idzie naprzód, nie zgłębia tej sprawy, co jest dobre, co jest złe dla niego. Zaniedbuje Słowo Boże, obrasta kurzem, albo jak czyta, to z sercem i tak myśli o czym innym. I tak sam sobie szkodzi. Księga Jeremiasza wyjaśnia, że tak naprawdę problemem jest nie brak serca Bożego względem grzeszników. Problemem jest brak serca u grzeszników wobec Boga. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że w Księdze Jeremiasza, 32 rozdział, werset 33, jest to bardzo ładnie wytłumaczone. I odwrócili się ode mnie tyłem, a nie twarzą, a chociaż uczyłem ich nieustannie i gorliwie, nie słuchali i nie dali się pouczyć. I co ciekawe, Biblia Gdańska dosłownie tłumaczy tekst hebrajski, a gdy ich nauczam rano wstawając i nauczając, wszakże nie słuchają, aby przyjęli naukę. W tekście hebrajskim jest taki idiom, że Bóg rano wstawał i nauczał. I to w wielu miejscach występuje w Starym Testamencie. A to oznacza niezwykłą pilność ze strony Boga, że On wychodził do grzeszników, wysyłał tych proroków pilnie, nieustannie, jak Biblia Warszawska to oddaje. Po prostu czuł, że sprawa nagli, że ci ludzie sobie są w stanie zaszkodzić, popełnić duchowe samobójstwo i ratował ich jak tylko mógł. Inni prorocy też mówią o tym, że po prostu Bóg ma wielką łaskawość do człowieka, a człowiek wybiera to, co złe. Izajasza 65, rozdział, werset 2. Możemy zobaczyć Izajasza 65, rozdział, werset 2. Bóg mówi tak. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Zobaczmy, Bóg wyciąga ręce i to w wielu księgach jest mówione o tym, że Bóg wyciąga ręce. On chce zbawienia grzeszników, On chce ich nawrócenia. A oni mają własne zamysły, własne pomysły na życie, własną drogę wolą obrać. Najgorzej, jeżeli chrześcijanin tak robi. Bóg wtedy karci. Wtedy jakieś niepowodzenie będzie. Wtedy coś złego się zdarzy. Ale pierwszy list do Koryntian mówi, że to znaczy, że nas wychowuje, bo nie chce, żebyśmy ze światem zostali potępieni. I dlatego nieraz w jakiś sposób karci przez różne doświadczenia, abyśmy wreszcie nauczyli się mądrości. I 65 rozdział, werset 12 mówi o Izraelitach, którzy weszli w bałwochwalstwo. Was przeznaczam pod miecz i wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Czyli Bóg mówi, że człowiek, nawet związany z Nim przymierzem, tak jak Izraelici byli związani z Bogiem przymierzem, może wybrać coś, co mu się nie podoba. W zasadzie jest taka prawda, że my mamy naszą wolę, kiedy jeszcze nie nawróceni byliśmy, mieliśmy naszą wolę osłabioną bardzo przez grzech, ale nie na tyle, żeby nie móc podjąć decyzji. Bóg pierwszy przynagla, Bóg pierwszy działa Duchem Świętym, ale człowiek w jakiś sposób też musi się do tego ustosunkować, też odpowiedzieć na głos Boży, też zareagować na to, że Bóg wyciąga do niego ręce. I to w wielu miejscach Pisma Świętego jest o tym mowa, że Bóg wyciąga te ręce, pragnie dobra człowieka i też nawiedza go. Zobaczmy do Łukasza. Jeszcze Pan Jezus w 19 rozdziale zapowiada tragiczne wydarzenia. To się stało za Tytusa w 70 roku, zburzenie Jerozolimy, straszna rzeź mieszkańców Jerozolimy, potem straszny los tych, których zabrano do niewoli. Bardzo wielu ich tragicznie zginęło potem. Straszliwe to były rzeczy. I Pan Jezus tłumaczy, dlaczego tak się stało. W wersecie 44. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Jest czas nawiedzenia Bożego. Jest coś takiego, że Bóg działa w życiu człowieka. Takim pewnym nawiedzeniem Bożym był moment, w którym każdy z nas się nawrócił. Bóg nawiedził nas, dotknął nas swoim słowem, swoim duchem. Słowo Boże w nas ożyło. Poznaliśmy Jezusa, zaczęliśmy inaczej myśleć, doznaliśmy duchowego oświecenia, zmienił się nasz stosunek do Boga, do Chrystusa, do drugiego człowieka, do nas samych. To był czas nawiedzenia Bożego. Ale są ludzie, z którymi można wypić hektolitry herbaty, można zjeść tony ciasta, rozmawiając przy tym o Ewangelii i nic. I potem często nie ma już dla nich łaski, bo odwrócili się od Boga. Nie przyjęli Ewangelii i mieli swój czas nawiedzenia, odwiedzali ich ludzie z Ewangelią, poświęcali im czas. Minął ten czas i koniec. Czasami chrześcijanin ma czas nawiedzenia, bo gdzieś daleko odszedł od Boga i czuje jakieś oskarżenie, czuje jakiś niedosyt, jakiś głód, że nie mam tego pokoju, nie mam tej radości. Gdzieś się zgubiłem w tym wszystkim, w tym życiu, w tej pracy, w życiu rodzinnym, zawodowym, w życiu codziennym. Gdzieś zatraciłem tego Boga, On gdzieś daleko ode mnie odszedł. To nieprawda. Bóg ma serce dla ciebie, ale czy ty masz dla Niego serce? Po prostu czasami my odstępujemy sercem od Boga. Biblia mówi, że czasami serce może się stać nieczułe jak tłuszcz. Biblia mówi, że słowo może być zaduszone w człowieku przez troski bytowe, rozkosze tego życia. Słowo Boże mówi, że można się niejako duchowo zagłodzić, zaniedbać czytanie Słowa Bożego, modlitwę, kontakt z Bogiem i wtedy bardzo słabniemy. Niektórzy dopuszczają się nagłego duchowego samobójstwa. Nagle postanawiają, że przestają wierzyć w Jezusa, wycofują się z wiary. Są takie przypadki. Na stronie internetowej ortodoksyjnych Żydów są świadectwa byłych chrześcijan, którzy przeszli na judaizm. A więc takie rzeczy się zdarzają. Gdzieś tam mignęło mi świadectwo kogoś, kto był chrześcijaninem, został muzułmaninem. Więc siła ciemności jest i ktoś może wyrzec się wiary. Kwestia dyskusji, czy on w ogóle kiedykolwiek był prawdziwie nawrócony, bo różnie się mówi. Ale chodzi o to, że różne mogą być losy człowieka. Dlatego nie lekceważmy tego płaczu Pana Jezusa, że On chce dla nas dobrze. On chce pokoju, On chce nas nawiedzić swoją obecnością. I Bóg mówi w Księdze Ezechiela wspaniale o swojej miłości wobec grzeszników. Księga Ezechiela, 33 rozdział, werset 11. Powiedz im, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie ma mu podobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Drodzy, zachęcam nas, żebyśmy stali się takim pasem ozdobnym dla naszego Pana i Zbawiciela. W księdze Jeremiasza jest taki ciekawy przykład. Bóg przyrównał lud izraelski do pasa i mówi, że sobie życzył tego, w wersecie 11, 13 rozdziału, by ten lud właśnie mówi, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, tak jak pas przylega do bioder męża. Bądźmy ozdobą dla naszego Zbawiciela i bądźmy pewni, że możemy naprawdę być ozdobą tej dobrej nauki Bożej, możemy być świadectwem w naszym otoczeniu. I nie wahajmy się też otwierać ust, kiedy trzeba, żeby mówić o naszym Panu. Pan Jezus wtedy będzie płakał nad nami, jeśli będziemy lekceważyć Jego głos, jeżeli będziemy zaniedbywać Jego słowo. Ale list do Tytusa mówi o pewnych ludziach, że mamy być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Bóg chce, żeby tak było. I chociaż Pan Jezus płakał nad Jerozolimą, to pamiętajmy, że wierna reszta Izraelitów uwierzyła w Niego i była zaczątkiem pierwszego Kościoła. Pan Jezus wtedy płakał nad Jerozolimą, ale gdzie został wylany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy? Na wierną resztę. Gdzie został zapoczątkowany pierwszy Kościół chrześcijański? W Jerozolimie. skąd misje wyszły na zewnątrz podczas prześladowań Saula z Tarsu, późniejszego apostoła Pawła? Z Jerozolimy. Także to miasto smuciło z jednej strony, ale była tam wierna reszta. Dzisiaj też Bóg ma wierną resztę. Dzisiaj jest wiele kościołów chrześcijańskich, wiele robi dobrą robotę. Ja teraz byłem w Krakowie, w takim dość budującym kościele zielonoświątkowym. Mieliśmy konferencję i naprawdę błogosławiony to był czas. Była to konferencja dla świadków Jehowy, byłych i szukających prawdy. I Duch Święty naprawdę działał. Tam ludzie prosili niektórzy o modlitwę z nałożeniem rąk. Bóg przyznawał się do tego i szereg osób jest nowych, pobudzonych do szukania Boga. Byłem bardzo zbudowany. Także taki zachęcony byłem tym wszystkim, co widziałem. I jest wiele zborów kościołów, które są zdrowe, ale ze smutkiem trzeba przyznać, że nad niektórymi Pan Jezus może dzisiaj płakać. Są miasta, gdzie w ogóle trudno się odnaleźć w kościele. I ludzie wierzący już nie wiedzą, co robić, gdzieś tam dojeżdżają albo proszą, żeby bracia ich odwiedzali, bo po prostu zwiedzenie przyszło. I Pan Jezus płacze nad tym, bo to nie służy pokojowi. Ani Ewangelia sukcesu, ani jakieś inne ekscesy pseudocharyzmatyczne i wiele takich innych rzeczy, to nie służy pokojowi. To raczej do ruiny doprowadzi. Dlatego pamiętajmy, że prawdziwe dzieci Boże szanują Słowo Boże. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, wersecie 20, wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. Zobaczmy, Pan Jezus zachęca, żebyśmy pamiętali o Jego Słowie. A w tym Słowie mówi, że skoro On jako Pan był prześladowany, to my też możemy się tego spodziewać. My tu w kraju mamy wolność, nie mamy prześladowań. Ale wczoraj usłyszałem na konferencji straszne rzeczy, co się dzieje w niektórych krajach, jak strasznie są prześladowani chrześcijanie. Co zrobimy, jeśli nas to będzie czekało? Gdzie jest nasze serce? Czy mamy serce dla Boga? Czy mamy takie serce dla Jezusa, że będziemy gotowi utracić dom, pracę, a może nawet życie dla Jezusa, który dla nas wszystko zrobił i wszystko stracił? To łatwo się mówi, ale kiedy przyjdzie sytuacja ekstremalna, kiedy powiedzą albo Jezus, idziesz ze swoim Jezusem i do obozu koncentracyjnego możesz pójść, z rodziną cię rozdzielą, albo możesz to wszystko zachować. Właśnie, to jest cena. I taką cenę w niektórych krajach bracia nasi i siostry ponoszą. Ale Pan Jezus zapewnia, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A zatem zobaczmy, jest tu pociecha, że będą ludzie, którzy usłuchają Słowa Bożego. I ja wczoraj widziałem ludzi mocno dotkniętych Słowem Bożym, którzy podchodzili, rozmawiali, radzili się, prosili o modlitwę, prosili o kontakty. Bóg powołuje kolejne dzieci. I jeszcze ratuje tych, którzy mogą się uratować. Bo możemy się spodziewać coraz cięższych czasów. I nie możemy sobie na to pozwolić, żeby mieć gorliwość na małym ogniu. Chodzi mi o takie oddanie. Nie możemy sobie pozwolić na połowiczne serce dla Boga. Albo na 100% jesteśmy oddani, albo udajemy tylko. Więc to jest bardzo ważne, żeby pójść całkowicie za Jezusem. Być Mu całkowicie oddanym, żeby nad nami nie musiał płakać. Żeby to nie był tylko entuzjazm, fajnie, aleluja i tak dalej, a Jezus nad nami płacze. Żeby mieć serce dla Boga, żeby być Mu całkowicie oddanym. Wiem, że to łatwo może mówić, ale wiele bożków walczy o nasze serce. Wiele różnych bożków, nie takich figurek z kamienia i tak dalej, ale takich innych bożków, może to pieniądze są. Czasami niektórzy chrześcijanie kochają pieniądze. Nie przyznają się do tego, ale tak jak dobrze pomyślą, co kochają, to pieniądze są jednym z głównych priorytetów. A może kochamy rozrywki, albo nawet jakieś używki i tu jesteśmy temu oddani. A może samego siebie, własne ja. Jesteśmy narcyzami zapatrzonymi w siebie. I to, co ja chcę, jest najlepsze. I ja tu decyduję, ja tu rządzę. Jak nie jest po mojej myśli, to świat się wali i po prostu zaraz wychodzi taka złość ze mnie, jak z jakiegoś smoka wawelskiego. Także pomyślmy, Bóg ma dla nas serce, czy mamy dla Niego serce. Bądźmy jak ten pas przylegający do bioder męża, jak ozdoba naszego Boga i Zbawiciela. Wiem, że to jest trudne słowo, ale naprawdę nie warto być połowicznym. Chrześcijaństwo sprawia tylko wtedy radość, kiedy jest w 100% autentyczne i szczere. W przeciwnym wypadku może być tak jak w tym dowcipie. Oni udają, że nam płacą, a my udajemy, że pracujemy. A więc pozory. Nie zadowalajmy się fasadą. Nie zadowalajmy się nawet entuzjazmem. Niech nie będzie płaczu Jezusa nad nami. Niech widzi, że my poznaliśmy, co służy pokojowi, że czas nawiedzenia na nas przyszedł i my rozpoznaliśmy ten czas i idziemy za Bogiem. Amen.